Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, znalazłem w OSW, czyli w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, znalazłem komentarz, to jest, bo to należy do komentarzy OSW, pod tytułem Rosyjska Wielka Eurazja wobec chińskiego jedwabnego szlaku, dwukropek akceptacja zamiast konkurencji. Autorami tego opracowania jest Marcin Kaczmarski i Witold Rotkiewicz. Tekst jest długi, więc nie będę komentował tego, przechodzę do cytowania. Jeszcze od lat 90. zeszłego stulecia pokutuje w analityce teza o nieuchronności kryzysu w stosunkach chińsko-rosyjskich spowodowanego konkurencją geopolityczną obu wielkich mocarstw w regionie Azji Centralnej. Ogłoszenie w 2013 roku przez prezydenta Xi Jinpinga koncepcji nowego jedwabnego szlaku przez stronę chińską określonej mianem jeden pas, jeden szlak, które zbiegło się z konstruowaniem przez Moskwę integracyjnego projektu w postaci Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, potwierdziło słuszność tej tezy, gdyż oba projekty wydawały się być skazane na rywalizację. Tymczasem jeszcze w maju 2015 roku, podczas wizyty prezydenta Xi w Moskwie, wydana została wspólna deklaracja o sprzężeniu obu projektów i stworzeniu formalnego mechanizmu ich koordynacji w postaci wspólnej grupy roboczej. Ogłoszona przez prezydenta Władimira Putina 16-17 czerwca bieżącego roku podczas Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Wizja Wielkiego Partnerstwa Euroazjatyckiego, nazwana też przez niego projektem Wielkiej Eurazji, ma na celu zasygnalizowanie, że Moskwa ostatecznie wybrała strategię przyłączenia do silniejszego partnera zamiast strategii zrównoważenia rosnącej potęgi chińskiej, jednocześnie podejmując próbę zamaskowania rosnącej asymetrii w stosunkach rosyjsko-chińskich. Nowy jedwabny szlak, podtytuł Nowy jedwabny szlak, chińska wizja dla Eurazji. Chińska koncepcja nowego jednolitego szlaku po raz pierwszy przedstawiona przez prezydenta Xi jesienią 2013 roku zakłada rozbudowę połączeń infrastrukturalnych pomiędzy Chinami i Europą, w pierwszym rzędzie w sąsiedztwie Chin. Poszczególne komponenty szlaku obejmują Azję Centralną w postaci ekonomicznego pasa jedwabnego szlaku, Azję Południowo-Wschodnią i Południową w formie morskiego jedwabnego szlaku XXI wieku oraz Pakistan w formie ekonomicznego korytarza Chiny-Pakistan. Chińska inicjatywa obejmuje także kraje i regiony tranzytowe po drodze do Europy, Rosję, tutaj Rosję, Europę Środkową, Wschodnią Środkową, Bałkany, Kaukaz Południowy, Turcję oraz region Bliskiego Wschodu. Ponad 60 państw zadeklarowało udział w projekcie szlaku. Nowa koncepcja stanowi wypadkową znaczącego wzrostu potęgi materialnej Chin, widocznej szczególnie po globalnym kryzysie gospodarczym w latach 2008-2009, wzrostu pewności siebie chińskich elit oraz poszukiwania własnej formuły dla chińskiej polityki zagranicznej przez nowego lidera Chin Xi Jinpinga. Nowy jedwabny szlak odzwierciedla chińską wizję ułożenia relacji na obszarze szeroko rozumianej Eurazji. Do najważniejszych cech tej wizji należą otwartość na potencjalnych uczestników, dążenie do ograniczenia potencjalnych barier handlowych i neutralizacja zamkniętych regionalnych ugrupowań ekonomicznych oraz przedstawienie alternatywnej dla amerykańskiej formuły współpracy gospodarczej i rozwojowej z mniejszymi państwami. Jednocześnie za pomocą inicjatywy nowego jedwabnego szlaku Chiny dążą do budowy trwałych wpływów w państwach swojego sąsiedztwa, które byłyby niezależne od potencjalnych zmian wewnętrznych. Nowy jedwabny szlak pozostaje bardzo ogólnym projektem zinstytucjonalizowanym w bardzo małym stopniu. Dotąd utworzono jedynie narzędzie finansowania projektów w ramach szlaku. Powołano jednostronny, tutaj chiński, fundusz nowego jedwabnego szlaku. A ja myślę, że to on się nazywa fundusz drogowy jedwabnego szlaku. A, wszystko. Utworzono też wielostronny Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, AIB, które ma służyć jako dodatkowe narzędzie finansowania projektów w ramach szlaku. Z tym nie do końca się zgodzę. W konsekwencji można oczekiwać, że szlak będzie służył celom dyplomacji publicznej, nadając chińskiej polityce pozory wielostronności, zaś duża część chińskiej aktywności będzie dalej prowadzona w elastycznej formule stosunków dwustronnych. Pod hasłem budowy nowego jedwabnego szlaku Chiny realizują szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w pierwszym rzędzie w infrastrukturę transportową, linie kolejowe w krajach Azji, Azji Centralnej, porty morskie w Azji Południowo-Wschodniej i energetyczną elektrownię w Pakistanie. Większość kredytów udzielonych przez chińskie banki państwowe w ciągu ostatnich 3 lat trafiła do uczestników projektu nowego jedwabnego szlaku. Taka formuła nowego jedwabnego szlaku odzwierciedla funkcjonalne rozumienie wpływów przez chińskie elity. Pekinowi szlak ma umożliwić ekspansję gospodarczą i utrzymać zewnętrzne rynki otwartymi dla chińskiego handlu i inwestycji. Ma on także pomóc obejść inicjatywy regionalne, takie jak kontrolowana przez Rosję Euroazjatycka Unia Gospodarcza, która mogłaby stanowić barierę dla chińskiej gospodarki, na przykład przez tworzenie Unii Celnej. Takie podejście stanowi także sposób maskowania chińskiej ekspansji ekonomicznej pod płaszczykiem multilateralizmu oraz samoograniczania ambicji politycznych, które mogłoby być uznane przez potencjalnych partnerów za zbyt daleko idące. Zarazem nowy jedwabny szlak pozostaje inicjatywą jednostronną i dotąd kreowaną wbrew deklaracjom wyłącznie przez stronę chińską. Pekin nie wykazuje przy tym większej gotowości do jednoznacznego określenia zasad, na których miałoby się opierać funkcjonowanie szlaku, ograniczając się do ogólnikowych deklaracji typu wzajemnie korzystna współpraca. Ogólnikowość zasad, na jakich opiera się chińska koncepcja, wskazuje, że Pekin w małym stopniu jest zainteresowany formalnymi deklaracjami akceptacji chińskiego przywództwa ze strony państw zaangażowanych w ten projekt. W dużo większym stopniu liczą się realne korzyści ekonomiczne, w pierwszym rzędzie utrzymanie otwartości na chińską ekspansję gospodarczą oraz możliwości eksportu nadprodukcji oraz nadwyżki kapitału. Dla Pekinu forma wpływu wydaje się być dużo mniej ważna niż jego treść. Rosyjska odpowiedź Wielka Eurazja. Rosja odczytała ogłoszenie projektu nowego jedwabnego szlaku jako zapowiedź intensyfikacji chińskiej penetracji gospodarczej w Azji Centralnej. W Moskwie co najmniej od końca lat 90. z niepokojem obserwowano rosnące chińskie wpływy gospodarcze w tym regionie. Obawiano się, że Pekin może je wykorzystać do podważania roli Rosji jako regionalnego hegemona. Rosyjskie projekty integracji gospodarczej, intensywnie realizowane począwszy od 2011 roku, Unia Celna, Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, Unia Euroazjatycka, miały m.in. na celu zahamowanie tej tendencji. Dlatego w Moskwie nowa inicjatywa chińska została początkowo przyjęta niechętnie. Jednak już w maju 2014 roku na szczycie w Szanghaju we wspólnym komunikacie Rosja i Chiny zadeklarowały gotowość i rozum na temat synchronizacji swoich projektów gospodarczych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, EUG, i nowego jedwabnego szlaku. W trakcie szczytu w 2015 przyjęto odrębną deklarację o współpracy między obydwiema inicjatywami. Podczas tegorocznego Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego 16-17 czerwca na szczycie oraz na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Taszkencie 24 czerwca, jak również w czasie wizyty w Chinach 25 czerwca, prezydent Władimir Putin zaproponował nową wizję współpracy ekonomicznej w skali eurazjatyckiej, Wielkie Partnerstwo Eurazjatyckie, nazwane też przez niego projektem Wielkiej Eurazji. Miałby ono polegać na stworzeniu sieci dwustronnych i wielostronnych porozumień handlowych między Unią Eurazjatycką, Chinami, państwami członkami Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz ASEANem i Unią Europejską. W pierwszej fazie porozumienie te dotyczyłoby uproszczenia i unifikacji regulacji współpracy sektorowej i inwestycji, regulacji technicznych, fitosanitarnych, celnych oraz własności intelektualnej. W dalszej perspektywie miałby obejmować obniżenie ceł, a docelowo stworzenie strefy wolnego handlu. Nowy projekt ma po pierwsze stworzyć wrażenie, że w stosunkach rosyjsko-chińskich inicjatywa należy do Moskwy, maskując tym samym i legitymizując rosnącą asymetrię we wzajemnych stosunkach. A po drugie idea Wielkiej Eurazji, podobnie jak wcześniej idea Wielkiej Europy, ma być propagandowym instrumentem mającym skłonić Europę Zachodnią do rozwijania współpracy z Rosją na jej warunkach. Geneza projektu. Pod tytuł Geneza projektu. Projekt Wielkiej Eurazji powstał w sytuacji, gdy Kreml stanął w obliczu fundamentalnych wyzwań. Część z nich, zahamowanie wzrostu gospodarczego w Rosji, była konsekwencją spowolnienia gospodarki światowej i braku reform wewnętrznych, ale część konsekwencją prowadzonej od co najmniej 7 roku, 2007, znamienne przemówienie Putina na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, rewizjonistycznej polityki wobec Zachodu. Podjęta w ramach tej polityki próba rozszerzenia projektu euroazjatyckiego o Ukrainę doprowadziła do konfrontacji zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Unią Europejską, a w konsekwencji do ograniczenia dostępu do zachodnich kredytów i technologii. Jednocześnie rosnąca potęga gospodarcza Chin prowadziła do asymetrii w relacjach z Pekinem, której przejawy w 2015 roku zaczęły być coraz bardziej widoczne. Mimo że kremlowska ekipa była zawiedziona niewielkimi rozmiarami gospodarczego wsparcia ze strony HRL w momencie, gdy Rosja okazała się odcięta od zachodnich rynków finansowych z powodu konfrontacji ze swoimi geopolitycznymi przeciwnikami, to zmuszona była pójść na szereg fundamentalnych ustępstw. Należały do nich eksport do Chin systemów uzbrojenia o wyższym niż wcześniej poziomie zaawansowania technologicznego, potencjalnie zmieniających układ sił na Pacyfiku, systemy obrony przeciwlotniczej, tutaj chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej S-400 i myśliwce Su-35. Otwarcie rynku rosyjskiego dla chińskich inwestycji, w tym dopuszczenie chińskich firm do sektora energetycznego w charakterze współwłaściciela oraz lekko zawoalowane poparcie chińskiego stanowiska w sporze terytorialnym na Morzu Południowochińskim. Intelektualne podwaliny projektu Wielkiej Eurazji sformułowała grupa ekspertów pracujących najwyraźniej na zlecenie rosyjskiego rządu pod egidą klubu Wałdajskiego, kierowana przez Siergieja Karaganowa i Timofieja Bordaczewa. W przygotowanym w kwietniu 2015 roku raporcie Ku Wielkiemu Oceanowi 3 stworzenie Eurazji Centralnej wezwali oni do przekształcenia Centrum Eurazji w sferę wspólnego rozwoju przez połączenie chińskiego projektu Nowego Jedwabnego Szlaku z rosyjskim projektem Eurazjatyckiej Integracji Gospodarczej. Celem byłoby uniknięcie gospodarczej rywalizacji między oboma projektami i skonstruowanie mechanizmu sprzyjającego interakcji rosyjsko-chińskiej w Azji Centralnej opartej na zasadach gry o sumie zerowej. Interakcja taka powinna opierać się na wspólnym interesie Moskwy i Pekinu w stabilizacji państw Azji Centralnej i w eliminacji politycznej ingerencji sił pozaregionalnych, czyli amerykańskich. Rdzeniem takiej konstrukcji powinna stać się wspólna budowa infrastruktury transportowej łączącej poprzez Azję Centralną i Rosję Chiny z rynkami europejskimi. Raport proponował powołanie przez państwa uczestniczące w projekcie wspólnej komisji wysokiego szczebla do spraw współpracy o charakterze transportowo-logistycznym, logistycznych korytarzy i realizacja projektów rozwojowych. W charakterze politycznego parasola nad projektem raport rekomendował uruchomienie dialogu Centralnej Azji pomiędzy UEG, Chinami i pozostałymi państwami regionu. W dalszej perspektywie autorzy projektu dostrzegali możliwość stworzenia wspólnoty, nawet związku, współpracy, stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa całej Eurazji, otwartego nie tylko na wschód, ale i na zachodnie kraje Europy. A pod tytuł Ucieczka do przodu. Proponowana przez Kreml nowa wizja ładu gospodarczego, geoekonomicznego ma na celu przede wszystkim stworzenie fałszywego wrażenia, że Rosja jest inicjatorem nowego, powstającego w Eurazji ładu gospodarczego i że może ona ze względu na swoją rolę niezbędnego pośrednika z rynkami azjatyckimi dyktować Unii Europejskiej warunki wzajemnej współpracy. Jednocześnie służy ona jako ideologiczny parawan mający zamaskować akceptację Kremla dla rosnącej asymetrii w relacjach z Chinami, zarówno gospodarczej, jak i politycznej. wymiarze bardzo konkretnym. Frazeologia Wielkiej Eurazji ma przykryć faktyczną rezygnację Moskwy z prób blokowania ekspansji gospodarczej Chin w Azji Centralnej i jej zgodę na kondominium w tym regionie. Ważnym tłem kremlowskiego projektu jest szereg fundamentalnych przesłanek, z jakich wychodzą władze rosyjskie, Putin osobiście, w swojej polityce wobec Chin. Po pierwsze, Rosja nie może sobie pozwolić na otwarty konflikt z Chinami, gdyż jego koszty byłyby katastrofalne. Po drugie, większe zagrożenie dla Rosji stanowi polityka Waszyngtonu niż Pekinu, a ewentualny pakt z Sinica będzie dla Rosji bardziej komfortowy niż pakt Amerykana. Z punktu widzenia kremlowskiej ekipy najważniejsze jest to, że w odróżnieniu od Waszyngtonu Pekin nie stawia sobie za cel zmiany systemu władzy w Rosji drogą kolorowej rewolucji, o czym ekipa kremlowska podejrzewa Waszyngton. Ponadto Pekin demonstruje gotowość do geopolitycznego kompromisu w Azji Centralnej, który zakłada połączenie chińskiej dominacji w sferze gospodarczej z respektowaniem rosyjskich interesów w sferze politycznej i bezpieczeństwa. Zbliżeni do Kremla eksperci wydają się wierzyć, że chińska tradycja polityczna w kontraście z zachodnią nie zakłada ekspansji przy użyciu siły i opierania polityki zagranicznej na twardej sile. Takie założenia wykluczają możliwość polityki gospodarczego balansowania wobec Chin, chociaż nie wykluczają dążenia do wzmocnienia pozycji Rosji wobec Chin drogą dywersyfikacji więzi gospodarczych. Pod tytuł adresaci projektu. Pierwszym adresatem projektu Wielkiej Eurazji jest Pekin. Istotą oferty Putina wobec Pekinu wydaje się być zgoda strony rosyjskiej do współdziałania z Chinami w realizacji ich strategii gospodarczej ekspansji w kierunku zachodnim, ale pod warunkiem chińskiej gotowości do uwzględnienia rosyjskich interesów. Do interesów tych należy przede wszystkim zachowanie instytucjonalnej spójności projektu euroazjatyckiego oraz odłożenie kwestii liberalizacji handlu towarami na dalszą przyszłość. W rosyjskiej ofercie mieści się także cicha zgoda na rosyjsko-chińskie kondominium w Azji Centralnej, zakładające rosyjską dominację w sferze politycznej i bezpieczeństwa przy ekonomicznej dominacji Chin. Drugim adresatem projektu są kluczowe państwa Unii Europejskiej, zwłaszcza takie kraje jak Chiny, jak Niemcy, Francja, Włochy. Wobec nich wizja Wielkiej Eurazji ma służyć temu samemu celowi, który wcześniej Moskwa chciała osiągnąć za pomocą projektu Wielkiej Europy. Celem tym było skuszenie Europy Zachodniej perspektywą gospodarczej współpracy ze Wschodem i bezkonfliktowego współistnienia z rosyjskim sąsiadem w celu ich emancypacji spod amerykańskiego parasola strategicznego i uzyskania jej zgody na asymetryczną ekonomiczną współpracę na rosyjskich warunkach. Po tym jak miraż rynku rosyjskiego, a nawet postsowieckiego, okazał się niewystarczająco atrakcyjny, aby przekonać Europę Zachodnią do dobicia geopolitycznego targu, Putin próbuje osiągnąć ten sam efekt, dostarczając przed Europejczykami miraż rynków azjatyckich i sugerując, że współpracując z Rosją, mogliby oni znacząco zwiększyć swój w nim udział. Z drugiej strony oferta ta zawiera element szantażu grożącego Europie gospodarczą i polityczną marginalizacją, jeśli nie skorzysta ona z dobrodziejstw rosyjskiego pośrednictwa. Oferta wobec Rosji, Europy Zachodniej jest też ze strony Rosji próbą uniknięcia nadmiernej zależności ekonomicznej od chińskiego partnera. Kolejnym etapem, adresatem projektu Putina są państwa azjatyckie, potencjalni uczestnicy sieci współpracy ekonomicznej. W podtekście putinowskiej oferty jest zaproszenie azjatyckich partnerów, czyli Indii, Iranu, ASEANu, Korei Południowej, do przyłączenia się do rosyjskiej strategii budowania rosnących w potęgę Chin w coraz szerszą sieć multilateralnych instytucji gospodarczych i politycznych, które będą ograniczać możliwości Pekinu wykorzystywania swojej przewagi gospodarczej w relacjach bilateralnych. powoli kończą, a pod tytuł Konsekwencje dla stosunków rosyjsko-chińskich. Chiński nowy jedwabny szlak w przeciwieństwie do rosyjskiej EUG stanowi wyraz dążenia raczej do globalizacji niż regionalizacji polityki międzynarodowej. Takie podejście niesie ze sobą szereg konsekwencji dla stosunków chińsko-rosyjskich. Po pierwsze, Chiny traktują Rosję, a potencjalnie Euroazjatycką Unię Gospodarczą, jako jeden z korytarzy nowego jedwabnego szlaku, który oferuje najkrótszą drogę, a zarazem potencjalnie jeden obszar celny. Po drugie, celem Chin jest niedopuszczenie do przekształcenia EUG w barierę dla chińskiej obecności gospodarczej na obszarze postradzieckim, co byłoby prawdopodobne w przypadku implementacji przewidzianej przez traktat o EUG Unii Celnej i koordynacji poszczególnych polityk gospodarczych. Jednocześnie Chiny nie aspirują przynajmniej na razie do przywództwa politycznego na obszarze Eurazji i są gotowe dzielić się odpowiedzialnością z innymi aktorami, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Taka polityka Pekinu ogranicza potencjalną rywalizację rosyjsko-chińską na obszarze poradzieckim i otwiera możliwość pogodzenia chińskich i rosyjskich projektów na Eurazji. Rosyjska wizja Wielkiej Eurazji nie jest próbą zablokowania chińskiego projektu nowego szlaku, wręcz przeciwnie. Rosyjski projekt stanowi zawoalowaną zgodę na chińskie postrzeganie współpracy gospodarczej w ramach Eurazji, takie w ramach którego poszczególne bloki gospodarcze nie będą prowadziły protekcjonalistycznej i zamkniętej polityki. Jednocześnie pozwala on Kremlowi zachować pozory utrzymania inicjatywy politycznej w swoim sąsiedztwie i kreowania polityki na równi z Pekinem. Kwestie, jakie ramy przybierze chińska współpraca z EUG, nie stanowi kluczowego problemu z punktu widzenia Pekinu. Potencjał EUG nie jest na tyle znaczący, by brak ustanowienia strefy wolnego handlu, za czym formalnie opowiada się strona chińska, stanowi przeszkodę dla współpracy. Nie należy też oczekiwać, by Chiny dążyły do uczynienia z Szanghajskiej Organizacji Współpracy głównego forum koordynacji współpracy pomiędzy szlakiem i EUG, biorąc pod uwagę niechęć Pekinu do instytucjonalizacji oraz dotychczasowy nikły bilans realnej współpracy gospodarczej w ramach tej instytucji. Proszę Państwa, przeczytałem Państwu ten artykuł, ten komentarz. Nie ze wszystkim oczywiście się zgadzam, z wieloma rzeczami się nie zgadzam, z wieloma rzeczami się zgadzam, jak to zwykle bywa. Uważam artykuł za ważny, poważny i dlatego pozwoliłem sobie zająć Państwu tak dużo czasu. Dziękuję, kłaniam się.